Dzień dobry, wieczór, Piotrze. Dzisiaj będzie film. Ja zawsze się muszę, Piotrze, wciąć i zawsze przygłuszam swoich rozmówców. To może zacznijmy rzeczywiście od dzień dobry, wieczór.
Tak, dzień dobry, wieczór. Dzisiaj będzie film, no właśnie, nowy, dlatego że witamy w kolejnym Filmotekarium i przelatujemy wam z kolejną nowością. Będzie to film, dwuznacznie oceniany. Nie powiem wam teraz za dużo, ale Marku, ty zrób wstęp i powoli lecimy, bo aż tutaj język świerzbi, żeby coś o filmie tym powiedzieć.
O tym filmie można dużo powiedzieć. To jest z całą pewnością widowisko science fiction, zrobione z rozmachem. Co bym jeszcze krótko powiedział? Krótko powiem jeszcze tyle. Ja nie jestem do końca pewien, czy podoba mi się narracja w tym filmie. Czy podoba mi się intryga i to, powiedzmy, co wiąże się z akcją. Natomiast, proszę Państwa, wizualnie i jakoś tak koncepcyjnie, to ten film naprawdę troszeczkę wgniata w fotel. Mówię o tej właśnie warstwie obrazu, bo rzeczywiście dostajemy film, w którym no takie rasowe science fiction. W dodatku jakoś tak mi się w kilku miejscach kojarzyło z Blade Runnerem. Nie z powodu klimatu, bo to się nie dzieje w jakimś ciasnym mieście, takim trochę klaustrofobicznym. Nie. To się dzieje na przestrzeniach ogromnych, ale jakaś ta technicyzacja tego świata, bo mamy świat, w którym technologia, sztuczna inteligencja, to są rzeczy codzienne, normalne. To są rzeczy, które w dodatku o te rzeczy toczy się wojna. Wojna, która, jakby to Państwu powiedzieć, ona jest podwójnie realna, bo można odnieść wrażenie, że ona się toczy pomiędzy USA a Chinami. To jest uproszczenie i to duże, ale jakieś takie mnie to prześladowało bez przerwy w tym filmie, że ja niby oglądam historię przyszłości, niby walczą ze sztuczną inteligencją, a w każdym razie udają, że z nią walczą. Nie, to złe określenie, nie tyle udają, co to jest dobry pretekst, żeby walczyć. Natomiast chodzi chyba o coś innego, to nie jest powiedziane. Sama akcja, sama ta narracja kieruje nas troszeczkę w innym kierunku. Dostajemy opowieść, którą jakbyście Państwo troszeczkę znali, no bo mamy faceta, który opiekuje się de facto dziewczynką, specyficzną dziewczynką, ale jednak dziewczynką. Nie wiem, czy chcę na razie mówić więcej o tym filmie, ale widowisko, proszę Państwa, jest moim zdaniem świetne. Wizualność tego filmu, obrazy, które widzicie, no naprawdę to warte jest obejrzenia. Natomiast trochę będę marudził, nie wiem, czy się Piotr ze mną zgodzi, ale będę marudził trochę na fabułę, no bo ona mi nie do końca podeszła, a nawet chwilami uważam ją za wtórną.
O, to najpierw Piotr będzie marudził. Mówimy o filmie Creator, stwórca, w reżyserii Garetha Edwardsa, człowieka odpowiedzialnego m.in. za Godzillę. On rozbudził ogromne oczekiwania, także ja sobie na niego podreptałem do kina. A jakie były przeżycia, o tym wam za chwilę opowiem. Przypomnę wam tylko o naszych kanałach UFO Historii oraz Wehikuł Wyobraźni. Cały czas czekamy na wasze sugestie dotyczące omawianych filmów, a także propozycji do Sentymentalnika. Pamiętajcie, że Filmotekarium w tej drugiej odsłonie, w tym drugim sezonie skupia się właściwie w 99% na filmach z gatunku horror i science fiction. I skupia się też na premierach, na filmach względnie nowych, w przeciwieństwie do naszego pierwszego sezonu. Pierwszy sezon za nami, omówiliśmy pewnie jakieś 100 filmów, bo braliśmy tutaj pod rozwagę nawet 2-3 filmy na odcinek. Natomiast w tej drugiej edycji jest trochę inaczej, ponieważ na tapet bierzemy najpierw nowości i każdy odcinek poświęcamy jednemu filmowi. I dzisiaj jest to stwórca. Myślałem sobie, Marku, jak podzielić dyskusję o tym filmie. Najpierw może małe słówko o historii, jaka się tam rozgrywa, i o scenariuszu. Ogólnie jest tak, mamy świat w roku 2055, gdzie sobie króluje sztuczna inteligencja, która doprowadza do eksplozji jądrowej w Los Angeles. Giną tam miliony ludzi, strefa zero zionie pustką przez następne lata. No i władze USA się decydują na odważny krok. Zakazują na swoim terytorium i chyba na tych państwach sprzymierzonych rozwoju sztucznej inteligencji, czyli po prostu sobie dezaktywują androidy, wyłapują bach na złom, nawet jest tam pokazane na samym początku. Zresztą ten początek jest bardzo ważny, bo dostajecie historyjkę w skrócie. Jeżeli nie będziecie uważać, to potem będą problemy ze zrozumieniem tego filmu. Zresztą szczerze ci, Marku, powiem, że i tak będą problemy, nawet jak będziemy wiedzieć, o co chodzi, ale dobra. Problem jest tej natury, że w Ameryce zakazali sztucznej inteligencji i androidów, a w innych częściach świata władze no nie za bardzo mają na to ochotę. Ba, nawet jest część Azji znana jako Nowa Azja, czyli Chiny, Azja Południowo-Wschodnia, między innymi nowe państwo, która no przoduje w rozwoju tych rozwiązań, no i takim duchowo technokratycznym guru jest tajemniczy Nirmata, którego cały czas Amerykanie próbują dopaść. No i tutaj jest kolejne odniesienie do tego, co Marku powiedziałeś. Ten film jest bardzo aktualny politycznie. To jest zresztą jeden z tych obrazów, gdzie Amerykanie dokopują samym sobie. No ale dobra, czyli mamy z jednej strony Amerykanów, z drugiej strony mamy Chińczyków, którzy rozwijają tą sztuczną inteligencję, ale najważniejsze jest chyba to, że Amerykanie posiadają taki super, nie wiem, samolot, może raczej stację do niszczenia tych syntetyków, tych robotów oraz baz sztucznej inteligencji. Ta stacja się nazywa Nomad, no ale oni tego Nirmaty złapać nie umieją. No i tu nagle nam się pojawia po kilkunastu latach od tego wybuchu główny bohater. No i nie wiem, Marku, co byś tu jeszcze dodał tak, żeby nie za bardzo powiedzieć, nie za dużo powiedzieć tym, którzy jeszcze Creatora nie widzieli.
No dodałbym jeszcze kilka słów o tym nomadzie. To jest coś takiego, co się porusza chyba na różnych wysokościach, tak przynajmniej wywnioskowałem, bo raz to jest niżej, a raz gdzieś prawie na granicy kosmosu. To jest taki gigantyczny, tak jak powiedziałeś, samolot, a może już bardziej stacja, tylko czy kosmiczna, taka atmosferyczna, ale z tendencją do wylatywania w kosmos. Potężne to jest, skanuje powierzchnię Ziemi, wyposażone jest w bomby, takie potężne bomby, które co jakiś czas ciska w kierunku Ziemi, bo podejrzewa, że coś należy wysadzić. To na ogół wysadza w Azji, bo tak jak powiedziałeś, w Azji rozwija się sztuczna inteligencja. Wcześniej mówiłem o Chinach, bo to jednoznacznie kojarzy się z Chinami. I ten konflikt w ogóle na tej osi się rozgrywa w tym filmie. Z tym, że tak jak powiedziałeś, to jest film, w którym Amerykanie sami sobie kopią w określoną część ciała, bo tak naprawdę oni się okazują tymi, no może nie złymi, ale tymi, którzy nie rozumieją współczesnego świata. Bo okazuje się, że w tej Azji ta sztuczna inteligencja może w sposób pokojowy, w sposób taki, jak to określić, w taki nie przeciwstawiają sobie sztucznej inteligencji i człowieka, koegzystują. Tam wszystko toczy się w taki sposób, jakby sobie to wyobrażali wszelkiej maści postępowcy, czyli szanujemy się, tolerujemy, skoro jest sztuczna inteligencja, znaczy się powinna być, ona wzbogaca nasze życie, ona sprawia, że jesteśmy pełniejsi, jesteśmy doskonalsi i tak dalej, i tak dalej. Trochę mnie to w tym filmie raziło, ale dobra, niech będzie. No i cóż, i tak jak powiedziałem, w pewnym momencie no, główny bohater staje przed takim dylematem, bo on tak naprawdę jest człowiekiem, który brał udział w tej wojnie ze sztuczną inteligencją, a nagle okazuje się, że znajduje się na terytorium wroga, w dodatku jakoś tak się robi, że po części musi tę sztuczną inteligencję pod postacią dziewczynki chronić, a w każdym razie nie dopuszczać do tego, żeby jej się krzywda stała. Robi to, no właśnie, dlaczego to robi? No bo w nim po prostu jakoś tak ożywa, a w każdym razie jakoś tak wybija się na niepodległość człowieczeństwo. I dostajemy taki, proszę Państwa, komunikat, że Bycie człowiekiem to jest również na przykład poszanowanie i tolerancja dla sztucznej inteligencji, bo przecież ta sztuczna inteligencja nas wzbogaci i będzie fajna. I my to zresztą widzimy w przypadku Azji, bo tam ta pokojowa koegzystencja ludzi i sztucznej inteligencji pod postacią różnego rodzaju maszyn, niektóre wyglądają bardziej wiarygodnie, niektóre wyglądają wręcz, no nie boję się słowa, śmiesznie, ale wyglądają, no że ta pokojowa koegzystencja może istnieć, a nawet istnieć powinna. Amerykanie tego nie rozumieją, no i to prowadzi do smutnych dla Amerykanów konsekwencji.
No tak, ale tam jest jeszcze taka rzecz, bo widzisz, w nim się budzi człowieczeństwo, ale on też po części maszyną jest. To już sobie zobaczycie. To jest w ogóle bardziej skomplikowany scenariusz. My wam za dużo nie powiemy, bo nie chcemy wam psuć zabawy. On jest dość skomplikowany, ale przejdźmy do tego, co powiedziałeś, bo taka płaszczyzna ideologiczno-wizjonerska rzuca się strasznie w oczy. Powiem ci tak, premiera Stwórcy była zapowiedziana w momencie, kiedy rozgrzewała emocje sprawa sztucznej inteligencji, czata GPT, przyszłości niektórych zawodów, które miały być wymazane przez sztuczną inteligencję i tak dalej. To się działo miesiące temu, teraz to tak już trochę, wiesz, złagodziło się, temperatura dyskusji znacznie spadła, no ale pojawił się Creator gdzieś tam na początku jesieni. I powiem ci tak, tam w tej Nowej Azji, gdzie rozwijają tą sztuczną inteligencję, dzieje się rzecz dziwna, bo wiesz, o ile w drugiej połowie bieżącego wieku roboty rzeczywiście mogą wejść do codziennego użytku, chociaż wydaje mi się, że jednak będą dostępne dla ludzi zamożnych. I możemy sobie wyobrazić, że będą ludzie w stanie robotów używać i sztucznej inteligencji również, może nawet jakichś prostych urządzeń, ale wyposażonych w sztuczną inteligencję, tak w Creatorze to idzie strasznie daleko. Roboty oraz sztuczna inteligencja zaczynają koegzystować z ludźmi. Momentami się zlewają w jeden twór, ale to nie w takim stosunku, że wiecie, jak my na przykład i smartfony, albo na przykład, nie wiem, kierowca i ultra nowoczesny samochód. Nie, 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 nie. Tam to idzie znacznie dalej, jest znacznie śmieszniej. Niestety według mnie śmieszniej i bardziej absurdalnie, bo tam jest tak, że wiesz, roboty są członkami rodzin, że na przykład wychowują dzieci, że na przykład uzupełniają rodzinę, albo że jeżdżą sobie na rowerach. Zasadniczo to jest trochę głupie, bo o ile ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że za 50 lat roboty będą używane na przykład do tego, żeby towarzyszyć bogatym, samotnym ludziom, to ta wizja patchworkowych rodzin z udziałem robotów jest po prostu głupia. To znaczy stawianie ich na równi z ludźmi. Tam tak jest w tym filmie, niestety tak jest. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić roboty współpracujące albo pracujące z człowiekiem. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić w tej formie, którą oni prezentują, robotów żyjących jak człowiek na tym poziomie, na jakim oni żyją. Problem jest prosty, jak but. Marnotrawstwo energii, marnotrawstwo potencjału. I tam w Creatorze, w Stwórcy, mamy taką paradoksalną sytuację. I to wielokrotnie pokazaną. Też w inny sposób, że wiesz, z przyzwyczajenia mówię o tych kosmitach, ale roboty jeżdżą sobie, jak mówiłem, na rowerach, spacerują, żyją z ludźmi. Co robią? Marnotrawią tylko energię, którą powinny wykorzystywać do tego, do czego zostały stworzone, czyli do pracy i roboty. Nie do tego, żeby być ludźmi. To strasznie uderza w oczy, bo wiesz, ja bym się tam za bardzo nie czepiał, gdybyśmy mieli taką sytuację, że to są jakieś syntetyki zupełnie nieodróżnialne od ludzi, ale tam mamy taką sytuację, że część tych robotów na przykład ma, że tak powiem, ludzkie twarze, bo tam jest taka moda, że można sobie udzielić twarz robotowi, tak? Ale są takie, które wyglądają jak roboty, które widzieliśmy w latach 70. w filmach. Także to jest jedna rzecz. Jeszcze wiesz co, zwrócę uwagę na drugą tak od razu. To też jest straszne w tym filmie. Jest widowisko. Natomiast jest tak. Mamy pokazane dobitnie, że jedna i druga strona konfliktu dysponuje najnowszymi zdobyczami techniki. Z sensorami, systemami naprowadzania, bronią nieśmiercionośną i tak dalej. A oni sobie walczą jak za partyzantki, wiesz. Człowiek jest w stanie w tym filmie przechytrzyć takiego robota. Robota, który, który jest wyposażony w sztuczną inteligencję, w sensory, które nie tylko są w stanie wycelować ci kulkę w głowę z wielką dokładnością, ale są w stanie przewidzieć każdy twój ruch na 10 sposobów. Są maszynami do zabijania. A my tam widzimy sceny, kiedy takie grupy szturmowe na przykład tych robotów gonią głównego bohatera. Oni tak jak wiesz, jak Kloz, jak Stirlitz, jak Czterej Pancerni jest ich zawsze w stanie wyprowadzić w pole. No to dla mnie jest... Po pewnym czasie w tym filmie, ten film się robi absurdalny.
Tak, z tym, że westchnę sobie w tym momencie, bo po pierwsze, wydaje mi się, że chyba nie doceniasz, Piotrze, czegoś, co nazwałbym głupotą naszej cywilizacji. Otóż i na czym to polega? Myślę, że nie ma takiej bzdury, której nasza cywilizacja nie wprowadziłaby wcześniej czy później w życie. I jak obserwuję to, co się dzieje wokół nas, te wszystkie ruchy dotyczące na przykład tolerowania wszystkich i wszystkiego, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że w imię tolerancji nie będzie się gonić robotów do pracy, a tym bardziej sztucznej inteligencji, no bo skoro to inteligencja, to ona już nie będzie pracować, tylko ona właśnie będzie służyła między innymi do marnotrawienia energii, bo ona ma do tego prawo. Wyobrażam sobie zupełnie spokojnie, że za jakiś czas, kiedy to się pojawi taki oto problem, no ale to pojawi...
Przerwę ci teraz, ja sobie wyobrażam nawet, że kiedy się pojawi taki problem, to się w Polsce pojawi partia postępowców, którzy będą mówić robot prawem.
Też człowiek, tak. Też człowiek.
Nie, inaczej robot nie prawem, tylko robot ma swoje prawa, tak?
Tak.
To jest strasznie możliwe. Dobra, kontynuuj, przepraszam, że ci przerwałem, ale proszę państwa, to strasznie bije w oczy, co my widzimy w tej Nowej Azji.
No bije, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, ja naprawdę zupełnie spokojnie widzę ruch, który będzie ruchem wyzwolenia robotów, a już sztucznej inteligencji to jak najbardziej. Co więcej, jestem w stanie wyobrazić sobie nawet taką durnotę, no wybaczcie państwo, bo to, co za chwilę powiem, to już jest moim zdaniem szczyt obciachu, ale to z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia nas, żyjących no, już w trzeciej dekadzie XXI wieku. Ale wyobraźcie sobie państwo sytuację, że ktoś powie, że prawem robota i prawem sztucznej inteligencji jest bycie niedoskonałym, bo człowieczeństwo między innymi polega na tym, że się jest niedoskonałym, a to sztuczna inteligencja może być doskonała albo ma na to szansę, ale dajmy jej prawo, żeby była niedoskonała. I tu ci się wyjaśnia, Piotrze, problem dosyć niemrawych, sztucznych, robotycznych policjantów oraz grup pościgowych, które gdzieś się gubią w czasie poszukiwań głównego bohatera.
No tutaj jeszcze raz ci się wetnę, przepraszam, ale my to wszystko mamy przedstawione w Nowej Azji. To jest państwo, które obejmuje Chiny, dzisiejszy obszar tam Indochin. Czy to sobie wyobrażasz taką sytuację, że w państwie, gdzie się dzisiaj w sumie nigdy się nie patyczkowano z człowiekiem, za powiedzmy 50 lat, wprowadzi się prawo, które będzie nadawało robotom jakieś tam przywileje? Wydaje mi się, że absolutnie nie. Z pierwszego powodu. Dlaczego? I tutaj to jest też jeden z powodów, dla którego uważam film Creator za durny. To jest obszar, na którym mamy multum ludzi. Multum ludzi, którzy nie mają zajęcia czasami. Żyją na skraju ubóstwa i nagle tam, wiesz, dokoptowują do tego, no dajmy na to część społeczeństwa, taką lwią część społeczeństwa, która ma charakter robotyczny. No i nagle, wiesz, to wszystko, oni sobie tam żyją w takiej idylii, wszyscy pracują, wszystkich na wszystko stać, a jednak w tej biedzie nadal żyją. To jest jeden z tych punktów filmu Creator, który jest dla mnie idiotyczny. Idiotyczny, ponieważ ich widzenie świata, nawet to polityczne, bo Creator się kreuje na film, który nam pokazuje wizję najbliższej przyszłości, jakby nie było. A jednak robi to w tak kulawy sposób, że nie bierze pod uwagę podstawowych czynników, podstawowej charakterystyki cywilizacji. Gdyby to, wiesz, gdyby ta nowa Azja ograniczała się do wybrzeża jakiegoś państwa w Indochinach, które sobie żyje z tego, że poławia ryby w długich łodziach przy pomocy robotów, to okej. Okay. Natomiast nie, to już nie jest to. Chiny i tamten region świata naprawdę ma spory potencjał i to powinno zostać, znaczy tam to zostało pokazane, tak, tam mamy też miasta. Natomiast straszny niedosyt mam wobec tego, co tam zobaczyłem. To jest tak, jakbyśmy, wiesz, to jest ogólnie film amerykański, tak, oni się skupiają na sobie, natomiast to pojęcie o świecie zewnętrznym, to oni mają takie se.
Piotrze, ale ja myślę, że ty pewnych rzeczy nie doceniasz, bo moim zdaniem scenarzyści hollywoodzcy zrobili tutaj myk bardzo konkretny. Powiem ci szczerze, jakbym miał takich sabotażystów, scenarzystów, to nie wiem, co bym z nimi zrobił. Bo moim zdaniem tutaj w tym filmie scenarzyści zaproponowali widzowi mało wiarygodną, ale taką przewrotkę. No zobacz, Stany Zjednoczone, czy to coś, co jest Stanami Zjednoczonymi w tym filmie, to jest państwo najogólniej rzecz biorąc takie dosyć słabe, to znaczy słabe w sensie warunków życia, dosyć zamordystyczne, wszystko w imię tego, że no prowadzimy wojnę, jest konflikt i w ogóle nas zaatakowali i było strasznie i bomba wybuchła i musimy to załatwić i to państwo jest zmilitaryzowane, no przynajmniej mocno. Natomiast ta Azja to jest taka sielanka, wszyscy ze sobą żyją w pokoju, w biedzie, ale w pokoju, w tolerancji. I to jest taka odwrotka, pokazanie, patrzcie, można żyć fajnie, można być, może być cudownie. I patrzcie, to oni zrobią, a u nas się pojawi, nie wiem, faszyzm, albo w każdym razie jakiś militarystyczny bełkot. I to jest taka odwrotka, moim zdaniem, zrobiona specjalnie, żeby widz amerykański, a może nie tylko amerykański, westchnął sobie, no tak, do czego te czasy prowadzą? W naszym wolnym kraju, w Ameryce pojawi się dyktatura, a tam w Azji wszystko się przepoczwarzy w taką sielankę. To jest wizja oczywiście naiwna, żeby nie powiedzieć, tak jak ty to powiedziałeś, głupia po prostu. Niemniej jednak, ja, wybacz Piotrze, nie wierzę w naiwność scenarzystów, sabotażystów. Moim zdaniem jest to świadome rozegranie tego scenariusza i nas to chyba w Europie mocno razi. I zastanawiam się, jak odbierają ten film Amerykanie. Może oni sobie dadzą wmówić, że my to samo zło, my w sensie Amerykanie, a tam w Azji jest dobra kultura, która jest tolerancyjna, jest nastawiona na człowieka, a w tym wypadku już nawet na robota i sztuczną inteligencję, a my jesteśmy opresyjni. Zobacz, Piotrze, co się działo w momencie, kiedy wybuchły tam w Stanach Zjednoczonych różnego rodzaju protesty, już nie odwołujmy się do szczegółu, bo wszyscy i tak wiedzą, o co chodzi. Nagle Amerykanie mieli tendencję do samobiczowania się, do mówienia sobie, tak, jesteśmy paskudnymi, białymi suprematystami i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest dalsza część tego zjawiska i ten film, poza tym, że jest science fiction, poza tym, że jest widowiskowy, no to właśnie jakoś cierpi mocno ideologicznie, on jest mocno zideologizowany. Ja nawet zastanawiam się, czy wszystkie tropy tej ideologizacji wspólnie odkryliśmy w naszym dzisiejszym spotkaniu.
Znaczy chyba nie i zostawimy wam otwarte furtki. Zwróćcie uwagę na wiele innych tropów, także tych, że tak powiem, mówiących o konieczności większej ufności w stosunku do technologii. No ale dobra, przejdźmy dalej, bo jak mówię, nie chcemy mówić wam za dużo, pomimo tego wszystkiego, co tutaj padło. W Stwórcy mamy wiele, moim zdaniem, kuriozalnych scen, udowadniających to, co mówi, że to jest film z gruntu durny, niedorównujący wizjonerstwem dawnemu science fiction. Bo czasami było tak, jeżeli sobie oglądacie to dawne science fiction, że świat przedstawiony dominuje nam nad losami bohatera i czasami ten świat przedstawiony nas przytłacza. Nie wiem, gdzie tak było, Marku, ostatnio.
Blade Runner chociażby.
Tak, ale ostatnio omawialiśmy te filmy Cronenberga i tam były zbrodnie przyszłości i to był właśnie taki film, gdzie mieliśmy przedstawiony świat, w którym coś się działo, mieliśmy przedstawionych bohaterów i ich perypetie, które były dość w sumie blade na tle tego, jak ten świat wyglądał. A tutaj mamy trochę odwrotnie. Ten świat przedstawiony jest, jak to powiedzieć, niekonsekwentny. Tam nam nie pokazuje się wszystkiego. Nie pokazuje nam się na przykład, nie wiem, może ja to przegapiłem, Marku, ale wydaje mi się, że tam Nowa Azja to jest jakaś komuna. Znaczy to komuna, to wiadomo, że to jest, ale to jest jakiś taki, nie wiem, no, tam jakby rządu nie było. Chyba, że ten Nirmata jest, wiesz, pierwszym sekretarzem sztuczno-inteligenckiej partii Nowej Azji. To nie wiem, może ja za głupi jestem po prostu. Natomiast powróćmy do tych kuriozalnych scen. Ja podam ci jedną, która była bardzo widowiskowa, bardzo się to dobrze oglądało. Natomiast koniec końców ona była głupia. Otóż tak, tam dochodzi do takiej sytuacji, że Amerykanie puszczają tym buntownikom z Nowej Azji, którzy no, mocno się wspierają, mocno się żyli z tymi robotami, taką biegającą bombę. I ten biegający robot to jest po prostu taka kulka, dość duża, ze stali, która biegnie i po czasie wybucha. No i mamy taką scenę, kiedy ona biegnie po pomoście. Po drugiej stronie mamy oczywiście partyzantów ludzko-robotycznych, no i oni tam, wiesz, walczą, walą do tego robota, ile wlezie, do tej bomby na nogach. Powiem ci, że to jest widowiskowe, to się fajnie ogląda, natomiast na dobrą sprawę jest tak głupie, że wystarczyło, żeby oni po prostu, no dobra, no jeżeli oni walczą, to przychodzi na myśl, jeżeli jesteś widzem, to co byś ty zrobił wtedy, tak? Kiedy biegnie ci bomba na nogach po molo z deseczek i oni walą z tych karabinów, no to przecież najłatwiej to by było, gdyby mu strzelali pod nogi, on by wtedy rozwaliliby tym gradem pocisku deski, on by se wpadł do wody i by tam wybuchł. Nie. Oni strzelają do niego i to jest chyba dobrych kilka minut pokazane. Może nawet to jest więcej niż jedna bomba biegnąca.
Dwie konkretnie.
Tak, zupełny absurd. Powiem ci, że ja tam pomyślałem sobie nawet w pewnym momencie już tak rozbawiony, że tam brakowało tylko Franka Dolasa, który pod tym mostem siedział i w pewnym momencie krzyknął palce i robot by zrozumiał pancer i by było śmiechu co nie miarę, ale to było naprawdę głupie. I drugą taką głupią sceną jest moment, w którym się pojawiają takie ogromne maszyny. W Creatorze widzimy wielkie czołgi i ich wjazd jest naprawdę taki monumentalny, przyprawia o ciarki, coś się pojawia, pojawiają się maszyny, których nie umiemy sobie wyobrazić. Wielkie i pewnie drogie. Kupy stali i potem widzimy dosłownie po chwili, jak je jest łatwo, wręcz bajecznie łatwo unieruchomić. Wystarczy po prostu mała bomba, bach, no i po czołgu i koniec balu. Wiesz, reasumując, w filmie Creator sztuczna inteligencja, w ogóle przedstawiony świat od strony technologicznej, technicznej jest do bólu głupi i marnotrawiący środki. Jeżeli to ma być wizja przyszłości, to nie jest, bo ona nie jest realistyczna. Ona jest jakaś taka, nawet komiksowa nie jest, wiesz. To po pewnym czasie się strasznie rzuca w oczy i zaczynamy sobie zadawać pytania i tak mniej więcej, kiedy się zbliżamy do 80% filmu, to nas zaczyna męczyć. Nie wiem, jak z tobą było.
A, Piotrze, ja nie wiem, czy mnie ten film męczył. Ja zwracałem uwagę, no chciałem dotrzeć do końca, to jest jedna sprawa, ale zwracałem uwagę, ja nie bez przyczyny, może tak zacznę. Nie bez przyczyny na początku naszego spotkania powołałem albo porównałem ten film do Blade Runnera pod względem wizualnym, znaczy śmiałości wizji. Tylko przypomnijcie sobie państwo, Blade Runner był kręcony analogowo, jeśli chodzi o efekty, i, no, i tak osiągnął mistrzostwo. Tam, co się dzieje na ekranie, mówię o tym pierwszym Blade Runnerze, no to jest absolutna magia. Ale jaka jest różnica pomiędzy tymi filmami, tak zwana zasadnicza? Bo w warstwie wizualnej, no tak, zrobiliśmy krok naprzód, technologia związana z efektami specjalnymi poszła tak daleko, że no, dzisiaj możemy wyczarować wszystko. No i dlatego te filmy można porównywać. No nie właśnie, tak do końca to ich porównywać nie można. Bo kiedy sobie Państwo przypomnicie Blade Runnera, to tam chodziło o to, żeby opisać kondycję człowieka. Też mamy do czynienia przecież z rodzajem maszyn, z wykrywaniem tych maszyn, które są niebezpieczne, bo powracają na Ziemię i tak dalej. No znacie Państwo treść, więc nie będę jej opowiadał. Ale tam w tym filmie, jeśli mamy do czynienia z jakąś ideologią w Blade Runnerze, to raczej polegającą na tym, żeby pokazać, oto człowiek, taki jesteś człowieku, może niedoskonały, może pełen wad, może pełen różnych wątpliwości, a może pełen również rzeczy, z których niekoniecznie jesteśmy dumni, ale jednak taki jesteś i taki chyba będziesz. I może to jest twoją siłą. I to spłycam, ale to troszeczkę w Blade Runnerze wybrzmiewa i znacie Państwo ten słynny monolog, który jest wygłoszony o tym pasie Oriona, kiedy umiera jeden z tych przybyszy, z tych sztucznych ludzi, kiedy umiera i ten gołąb odlatuje. No piękna scena, wszyscy to wspominali, kiedy Rutger Hauer zmarł. Wszyscy to wspominali, ale to jest scena bardzo symboliczna, która właśnie pokazuje, czym jest człowieczeństwo i chyba w tej chwili, którą opisałem, ten robot, ten twór, który był stworzony sztucznie, on był bardziej człowiekiem niż sami ludzie. No ale zostawmy te dywagacje, bo w filmie, który dzisiaj omawiamy, mamy sytuację zupełnie inną. Też już nie mamy właśnie opowieści o tym, jaki jesteś człowieku, tylko mamy opowieść o tym, jakim masz być człowieku, takim. To jest opowieść ideologiczna. Ja sobie nie dam się przekonać, jeśli ktoś będzie próbował, że tak nie jest. I to moim zdaniem ideologia różnie rozumiana, i to może być ideologia z lewej, z prawej czy ze środkowej strony, ona zawsze źle robi sztuce, źle robi opowieści, bo skoro wpinamy coś w naszą ideologiczną bazę, to wtedy dostajemy opowieść, która jest podporządkowana tejże właśnie ideologii, a nie opowieść o tym, kim jest człowiek. Bo człowiek nie zmienia się na przestrzeni wieków aż tak bardzo. Jednak pewne zmiany następują, one bardzo często odnoszą się do rzeczywistości i warto by to pokazać, a nie wizję trochę, ty to Piotrze akcentowałeś, ja to zaakcentuję w tej chwili, jakieś porąbane wizje tego, jak będzie wyglądać przyszłość, bo słusznie zauważyłeś, że to nie jest opis naszej przyszłości, to jest ideologiczna bajka o tym, jak sobie scenarzyści, sabotażyści wyobrażają. I ktoś powie, ale przecież Blade Runner, tak wychwalany, też nie opisał nam przyszłości, bo czas, który zaistniał w Blade Runnerze jedynce, już dawno minął, a tak rzeczywistość nie wygląda. Tak, to prawda, ale jednocześnie Blade Runner tyle lat przed naszymi czasami przewidział problemy, o których my dopiero zaczynamy dyskutować. Położył je na szali i zostawił nas z tymi problemami. My do dzisiaj o tym dyskutujemy i tak naprawdę nie rozstrzygnęliśmy tych problemów, ale cały czas nas gryzą. Czy po filmie Creator zostały takie problemy? No nie. Ja nie mam żadnych problemów, z którymi mnie ten film zostawił. A problemy polegają na tym, dlaczego ta bomba nie wybuchła w pewnym momencie, albo na tym, że to jest, tak jak powiedziałeś, chwilami naprawdę idiotyczne, bo robot jeżdżący na rowerze No w sumie super, no ma swoje prawa, to mu wolno, ale to naprawdę nie wydaje się państwu idiotyczne? Czy możliwe? Oczywiście, wszystko jest możliwe, wszystko jest do ogarnięcia i do wyobrażenia sobie, tylko warto czasami zadać pytanie najprostsze z możliwych, dlaczego albo po co? Po co to w ogóle miałoby zaistnieć?
Czy dokładnie, no, na przykład wiesz, no po co robot, co jeździ na rowerze, skoro można zbudować rower, który sam jeździ? Na przykład coś takiego.
I w dodatku jeszcze myśli.
Tak, albo tam mamy wiele takich durnych scen. To znaczy, ja bym się nie czepiał absolutnie, gdyby to była baśń filmowa, jakaś tam baśń science fiction i tam mamy świat przedstawiony, który nie aspiruje sobie do tego, żeby jakoś się zakotwiczać w naszej rzeczywistości. A Creator się zakotwicza i politycznie, i też jakoś światopoglądowo. I to naprawdę wychodzi, koniec końców to wychodzi głupio. Bo już biorąc pod uwagę to wszystko, co żeśmy powiedzieli, nie chcemy oczywiście wam zwracać uwagi na inne aspekty, bo akurat jest tak, że tych aspektów w tym filmie jest bardzo dużo. I są też odniesienia, tutaj się gryzę w język, ale są odniesienia do innych wydarzeń w historii Ameryki, są odniesienia do innych zdarzeń, do innych tematów, o których się dyskutuje. Tylko jak mówię, to takie wpajanie nam, że coś, co jest nowe, co jest nieakceptowane jest wszystkich, może być dobre. No dobra, może tak być, natomiast daliście absolutnie zły przykład i to jest przykład absolutnie absurdalny. Końcówka tego filmu, Marku, no czerpie mocno z Gwiezdnych Wojen, to po pierwsze, bo no dobra, nie będę już za dużo mówił. Tylko tak, my mówimy o końcówce, a nie powiedzieliśmy o samym początku. I ten sam początek, jeżeli weźmiemy pod uwagę budowę scenariusza, jest równie absurdalny, bo rozpoczyna historię, która jest wręcz idiotyczna. Nie bójmy się tego słowa. Co mnie najbardziej w ogóle w Creatorze ugryzło? Tam mamy głównego bohatera, który nas prowadzi przez cały film. Tylko problem jest taki, że ten bohater to jest taki trochę kmicic, wiesz, ale z drugiej strony pozbawiony absolutnie jakiegokolwiek pazura. To jest taka miągwa, porusza się jak bohater, jak heros przez ten świat, natomiast nie zostawia po sobie żadnego śladu. Czy my go chcemy naśladować? Nie. W dodatku otrzymujemy tam takie wrażenie z tego filmu, jak go obejrzymy, że jest facet, który jest super inteligentny, ma super zdolności, pomimo ograniczeń swojego ciała. Koniec końców daje się wplątać w jakąś kabałę, która de facto nie ma sensu. Naprawdę, byłem mocno rozczarowany Creatorem. Już nawet szczerze mówiąc, nie to, że chciałem wychodzić z kina chciałem wychodzić na kilku innych filmach. Ale to był film bolesny. Końcówka już była tak naciągnięta, jak Pan Kleks w kosmosie. Naprawdę, brakowało tylko niewiele. No dobra, ale nim ci oddam głos i się popastwisz jeszcze trochę, to może trochę o plusach. Bo pomimo braku sensu, to jest rzeczywiście widowisko. Film jest bardzo dobrze zrealizowany i ładnie przede wszystkim. Czerpię trochę z tych filmów, o których mówiliśmy, ale to sobie już darujemy, bo na pewno będziecie chcieli, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, zobaczyć. Wiele z tych scen zapada w pamięć, to znaczy one robią na widzu wrażenie. Są widowiskowe i naprawdę jest ładnie, szczególnie kiedy się ogląda to na dużym ekranie. No dobra, ale film jest ładny, ale nie najmądrzejszy. No i tu jest, widzisz, problem. Straszny taki rozdźwięk, jeżeli chodzi o Creatora. Ten mało charyzmatyczny bohater. Z drugiej strony mały androidzik, który nas rozczula. To jest trochę tak jak w Mandalorianinie, tak? Tylko, że dużo gorzej na wszystkich płaszczyznach. Czyli ta para bohaterów nas z jednej strony powinna, no z jednej strony powinniśmy podziwiać bohaterstwo głównego tutaj Herosa. Mówię Herosa, bo to naprawdę jest Heros. Herkules przyszłości. No i ta jego podopieczna to rozczula. Koniec końców jednak mamy taki problem, że nie wiemy, co o tym myśleć. Jeżeli dobrze śledziliśmy tą historię, nie wiemy, co myśleć. I Marku, jedyne, co jeszcze powiem, to jest tak, to jest strasznie słaba historia, natomiast fajnie zrealizowana.
No i o tym właściwie od początku, Piotrze, mówimy obaj, że to jest film, w który włożono, myślę, sporo pieniędzy. No, efekty specjalne tam naprawdę, no, chylę czoła. Tylko szkoda, że one podpierają opowieść, tak jak powiedziałeś, bardzo słabą, z bardzo słabym bohaterem. Ja rozumiem, że filmy akcji nie muszą mieć bohatera pogłębionego psychologicznie, no ale no, niech ten bohater jest jakiś, a on jest właśnie mdły. On jest, no wiemy o nim, że się kochał. Kochał się w dziewczynie i niestety to nie była miłość zakończona szczęśliwie. Dowiadujemy się tego. I on ma pretensje i słusznie, bo na skutek pewnych działań tę swoją narzeczoną żonę, dziewczynę stracił. I stracił coś jeszcze i teraz szuka tego, czego już wiadomo, że znaleźć nie może, ale on cały czas ma nadzieję, że może jednak znajdzie. Proszę Państwa, to jest historia, którą czytaliście, widzieliście dziesiątki razy. Ona nie ma w sobie nic, absolutnie nic oryginalnego jako opowieść, jako historia. Jedyne, co w tym filmie jest oryginalne, co, no nie wiem, jeśli się podobał Państwu film Ja, robot, gdzie te roboty też żyją wśród ludzi, żyją obok ludzi, pełnią funkcje służebne, ale z drugiej strony, no, jak znacie Państwo film Ja, robot, no to w pewnym momencie ktoś usiłuje z nich zrobić, no, pewną siłę taką, która może przejąć kontrolę. No, tak ogólnie to powiedzmy. No więc tutaj nawet tego nie ma. No, te robociki sztuczne, inteligentne, one się gdzieś tam kręcą po tym ekranie, ale jeśli ktoś zrobił ten film ideologicznie, to nawet tutaj poniósł porażkę, bo ja nie wiem, czy ktoś oglądając ten film powiedział sobie, tak, rzeczywiście, no może ta sztuczna inteligencja, przecież ona będzie sztuczną inteligencją, ale inteligencją, to może dajmy jej pełnię praw. Chyba, i Piotrze, tu jest pewna przewrotka, którą zrobię, chyba, że to jest film, który za 50 lat zostanie okrzyknięty wizjonerskim, bo będziemy, no my nie, ja już chyba jednak na pewno nie, w świecie, w którym będzie pełna tolerancja, sztuczna inteligencja będzie jeździć na rowerkach i robociki i w ogóle będzie pełne zrozumienie do tego, że to jest co prawda mechaniczne i sztuczne, ale jednak myśli i jest równe nam, no, bredzę, ale świadomie, i może wtedy ten film zostanie okrzyknięty wizjonerskim dziełem. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka. W każdym bądź razie, ponieważ nie jesteśmy w 50 plus, jeśli chodzi o lata, no to na dzisiaj ten film jest warty obejrzenia, jeśli Państwo lubicie ładne obrazy. Jeśli lubicie zwartą, taką gęstą akcję i przede wszystkim logiczną, i lubicie, jeśli film prowadzi Was taką drogą bohatera, takim łukiem ośmiopunktowym, czy też biorąc różne schematy mityczne, czyli odbywamy drogę, jak we Władcy Pierścieni, po to, żeby wrócić do punktu wyjścia, ale już odmienieni. No nie, nie w tym filmie. To jest w ogóle opowieść, która wymyka się tym kanonom opowieści właśnie. No cóż, proszę Państwa, to możemy wybrzydzać, że wszystko już było, ale dobra opowieść, jeśli ma być naprawdę dobra, to ona te kanony, tych o których wspomniałem, czyli tej podróży bohatera i powrotu, ona musi spełniać. I zobaczcie Państwo, te naprawdę wielkie dzieła filmowe czy literackie, one spełniają ten warunek. A słabe opowieści, o których często wspominamy w naszej audycji, no one niestety nie spełniają i może dlatego ponoszą porażkę. Ja wiem, ta moja analiza może się komuś wydać prosta, zbyt prosta albo prostacka, powiedzmy sobie to szczerze, i być może tak rzeczywiście jest. Natomiast warto czasami, pisząc scenariusz, i to jest mój apel, do którego oczywiście nikt nie wysłucha, no bo jakoś nie sądzę, żeby hollywoodzcy scenarzyści, sabotażyści nas słuchali, ale może warto byłoby, żeby nawet ci scenarzyści zamiast serwowania kolejnej porcji ideologii jakiejś tam, wrócili do źródeł, do tego, jak się pisze scenariusze, jak się pisze opowieści. No bo jest w Stanach Zjednoczonych wielu mistrzów pióra, którzy potrafią to robić, a mam wrażenie, że później w łapy, nawet te ich opowieści, tych zdolnych literatów, pisarzy, później wpadają w ręce scenarzystów i oni z tego robią, no i tu bym powinien zakląć, powiedzieć, co z tego robią, więc ja już Państwu daruję, nie będę epatował różnymi lepkimi substancjami. W związku z tym to tyle mam do powiedzenia na temat tego filmu. Obejrzyjcie Państwo, jeśli lubicie widowisko takie wizyjne, ale jeśli lubicie opowieść taką z prawdziwego zdarzenia, to nie polecam.
Tak, ja jeszcze powiem tyle, że miałem zamilknąć na temat Creator, ale dodam, wiesz, co mi tam strasznie nie pasuje. Znaczy, po pierwsze, to są jeszcze producenci, którzy modyfikują scenariusze, nie wiadomo po co. Druga sprawa, połączenie między głównym bohaterem i osią filmu w przypadku Creatora jest tak proste i tak momentami absurdalne, że ten film traci absolutnie na wartości. W pewnym momencie, gdzieś tak w pośrodku, widzimy, że ten bohater idzie, jak ten biedny Frodo z tym pierścieniem. Idzie. W sumie nie wiemy po co. Nie wiemy, jaki jest jego cel. Zmarnowany potencjał strasznie. Obejrzeć można, oczywiście, że można, tym bardziej, że jest to ładne. Jest to ładne, jest fajnie zrobione. Zresztą to chyba nie jest jedyny film, który w ten sposób będzie zrealizowany. Przypomina to trochę, no chociażby Dystrykt 9, przypomina to trochę, ja wiem, czy Godzilla może nie, no bo Gareth Edwards stworzył Godzilla, ale jak mówię, macie nawiązania do wielu innych dzieł science fiction. Problem tylko w tym, że brakuje duszy w tym filmie, brakuje mocnego przekazu i ja myślę, że mało kto o Creatorze będzie pamiętał. Ale Marku, co za tydzień? No oczywiście wam nie powiemy, co za tydzień, bo byście obejrzeli i byście nie słuchali, o czym opowiemy, ale będzie film, który jest w Polsce dość mało znany. Odbijamy w stronę horroru i będzie to pozycja mocna, muszę wam powiedzieć mocna, rzucająca nam nowe światło na historie dobrze znane, ale prezentująca je w taki sposób, że można mieć ciarki, a nawet mdłości, jeżeli ktoś bardziej jest taki obrzydliwy, jak to się mówi.
No cóż, Piotrze, to za tydzień, a teraz pięknie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Może trochę nawybrzydzaliśmy, ale jednak to jednak była taka analiza dosyć pełna, jeśli chodzi o Creatora. Pięknie
też tak myślę.
Dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Ja też pozdrawiam i zapraszam na kolejne części Bibliotekarium.